Ewangelia Marka, 7 rozdział, od 1 do 23 wersetu. I zgromadzili się wokół niego faryzeusze i niektórzy z uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. A gdy ujrzeli, że niektórzy z uczniów jego jedli chleb nieczystymi rękami, to znaczy nieumytymi, albowiem faryzeusze i wszyscy Żydzi zachowują naukę starszych i nie jedzą, jeśli przedtem nie umyją starannie rąk. I po powrocie z rynku, jeśli się nie umyją, nie jedzą. Ponadto wiele innych zwyczajów przejęli i zachowują je, jak to obmywanie kielichów i dzbanów i miednic. Zapytywali go tedy faryzeusze i uczeni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych, ale jedzą chleb nieumytymi rękami? On zaś rzekł im, dobrze Izajasz prorokował o was, o budnikach, jak napisano, lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. I mówił im, chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować. Albowiem Mojżesz rzekł, czci ojca swego i matkę swoją oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. Wy zaś mówicie, jeśli by człowiek rzekł ojcu albo matce korban, to znaczy to, co się tobie ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, już nie pozwalacie mu nic więcej uczynić dla ojca czy matki. Tak unieważniacie Słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej. I wiele tym podobnych rzeczy czynicie. I znowu przywołał lud i rzekł do nich, słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nie masz nic na zewnątrz, poza człowiekiem, co by wchodząc w niego mogło go skalać. Lecz to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Jeśli kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. A gdy opuścił lud i wszedł do domu, pytali go uczniowie jego o tę przypowieść. I rzekł im, tak więc i wy jesteście niepojętni. Nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go kalać, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy. Mówił bowiem, to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, przeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka.
Przeczytaliśmy ten dzisiejszy fragment z Ewangelii Marka. Widzimy, że Pan Jezus jest u szczytu swojej działalności jakby publicznej. Widzieliśmy, czytaliśmy poprzednio w tym fragmencie, w tych poprzednich rozdziałach, w 6 rozdziale, że gdzie Pan Jezus się pojawił, tam tłumy się schodziły, znoszono chorych na łożach ze wszystkich miejscowości, a ludzie byli uzdrawiani jedynie przez dotknięcie kraju szat Pana Jezusa. To były niesłychane wydarzenia. Ale od tego momentu, właściwie od tego 7 rozdziału, teraz zaczynamy, zmienia się ta atmosfera, kiedy pojawiają się nauczyciele żydowscy, faryzeusze i zaczyna się narastająca opozycja wobec służby i nauczania Pana Jezusa. I dzisiejsze wydarzenie, ten zarzut skierowany do uczniów Pana Jezusa, jest niezwykle pożyteczny duchowo, aby to prześledzić, ponieważ on definiuje nam prawdziwą pobożność. Bo kto to jest człowiek pobożny? Co to jest prawdziwa pobożność? Jak słyszymy słowo pobożny, trochę takie już wycofane z naszego języka, takie wstydliwe trochę słowo, przyznać się, że ktoś jest pobożny, to jest takie trochę jakieś, jak to się mówi? Zapomniałem, jak to Marianna to ma takie angielskie słowo nowe na to. Ale to jest takie jakieś podejrzane, dziwne. Wyobrażenie mamy człowieka pobożnego jako jakiegoś takiego, który tak ręce składa do modlitwy, ma taki jakiś wzrok zatroskany i tak często spogląda ku niebu, jest jakimś takim człowiekiem smutnym i poważnym. Ale czy to, taki potoczny jakiś obraz pobożności, takiego wzdychającego pustelnika, postnika, czy to jest prawdziwa biblijna pobożność? I co to można powiedzieć? Co to jest pobożność? Bo co ten obraz ma nam pokazać? Że taki człowiek, który tak wznosi te ręce, to jest człowiek, który jest blisko Boga. Tak? Człowiek pobożny to jest człowiek, który jest blisko Boga. To jest wielki przywilej być człowiekiem pobożnym. Bo to jest to nieugaszone pragnienie w sercu każdego człowieka. Jak mogę być blisko Boga? Jak mogę zbliżyć się do Boga? I widzimy w tym fragmencie, że faryzeusze mieli swoją odpowiedź na to pytanie. Mieli swoją odpowiedź, która była logiczna i która pozornie była biblijna. Żeby być blisko Boga, trzeba być czystym. Bo Bóg jest święty. A żeby być czystym, to trzeba unikać zabrudzenia się. Trzeba unikać zabrudzenia się. Tak rozumieli faryzeusze nauczanie Starego Testamentu na temat wszystkich tych obrzędów dotyczących oczyszczania i niezabrudzania się, zresztą zupełnie bardzo licznych w Starym Testamencie, które zresztą pamiętamy też z przypowieści Pana Jezusa o miłosiernym Samarytaninie i jak to było przestrzegane. I ta pozornie logiczna i pozornie biblijna teologia w tym wydarzeniu zderza się z prawdziwą nauką Pisma Świętego, bo faryzeusze zaczynają rozmawiać na ten temat z kim? Z autorem Starego Testamentu. I nagle widzimy to straszliwe zderzenie i prawda Starego Testamentu wychodzi na jaw. I się ujawnia. I uzyskujemy odpowiedź, czym jest prawdziwa pobożność i jak można zbliżyć się do Boga. A więc pierwszy punkt tego naszego tekstu dzisiaj możemy nazwać, to są wersety od 1 do 4, opłakany stan i upadek religii żydowskiej. Jeśli tak możemy ją nazwać, religii żydowskiej, bo to nie była biblijna religia, to była żydowska religia. Opłakany stan i upadek. I widzimy, że Ewangelia Marka była pisana do pogan, dlatego, że Marek wyjaśnia nam, o co chodziło z tym problemem mycia rąk. Wyjaśnia nam w 3 i 4 wierszu, że faryzeusze i wszyscy Żydzi zachowują naukę starszych i nie jedzą, jeśli przedtem nie umyją starannie rąk. I po powrocie z rynku, jeśli się nie umyją, nie jedzą, ponadto wiele innych zwyczajów przejęli i zachowują je jak to, obmywanie kielichów i dzbanów i miednic. I musimy mieć tu dobre zrozumienie tego, że ten cel obmywania rąk, ani tych wszystkich naczyń, nie miał w ogóle znaczenia higienicznego. Bo mam nadzieję, że wszyscy przed jedzeniem myją ręce i nie wyciągają wniosku z Biblii, że nie trzeba myć rąk przed obiadem, ani przed jedzeniem. Natomiast to był wniosek czysto rytualny i teologiczny. Tutaj tą naukę, jaką wyciągali Żydzi, on miał mieć znaczenie duchowe. Że jeżeli człowiek nie umyje tych rąk, to on się był w świątyni, się oczyścił, złożył ofiary, tamte jałówki, gołąbki, coś tego się za niego spaliły i on teraz jest czysty, więc jak wychodzi w życie, to nie może zrobić nic, co go znowu zanieczyści. Bo to go oddali od Boga. A więc wymyślono cały system. Bo to umycie rąk, to nasze mycie rąk teraz, gdzie w każdej ubikacji teraz mamy rysunek, jak umyć ręce i tak, i tak, i tak, i tak wszystko, to było nic w porównaniu z tym. Chirurgiczne mycie rąk to było nic. Jest nic w porównaniu z tym, jak oni musieli dokładnie od tego palca do łokcia, wszystko. To było tam dokładnie całe było, ten cały zwyczaj, to był cały rytuał, który miał sprawić, że ten człowiek nie zanieczyści się przed Bogiem, spożywając jedzenie. Bo będzie miał i czyste ręce, i będzie miał czyste naczynie, z którego je, i będzie miał, w ogóle będzie jadł też czysty pokarm oczywiście, to już w ogóle jest odrębny temat, że musi jeść pokarm czysty. A więc widzimy tutaj, że Marek tłumaczy nam, jako poganom, tą zasadę, jaką tutaj poruszyli faryzeusze. I widzimy, że te zupełnie ludzkie zwyczaje, wyciągnięte ze Starego Testamentu, wymyślone przez ludzi, których nie ma w Biblii, zostały narzucone ludziom, że jeżeli tego nie zrobią, to się zanieczyszczą, oddalą się od Boga, Bóg zamknie swoje błogosławieństwo nad nimi i są pogrążeni w ciemności. To wyobraźcie sobie teraz to nauczanie i tych prostych, biednych ludzi, wiejskich ludzi, którzy codziennie mieli do czynienia z owcami, ze zwierzętami domowymi, z wszelkiego rodzaju owadami. Ci ludzie byli, nieustannie żyli w poczuciu potępienia. Oni nigdy nie mogą być czyści. Taki był skutek nauczania faryzeuszy. Droga do Boga dla nich jest zamknięta, dopóki nie będą przestrzegać wszystkich tych zasad. I tutaj teraz widzimy to zderzenie. Pan Jezus mówi, że przyszedł od Boga. Mówi ludziom, tak żyjcie. Naucza Pisma. Uzdrawia. A jednocześnie jego uczniowie jedzą nieumytymi rękami. No wprost nie przestrzegają tego, co zostało wymyślone jako wynikające z Pisma. Łamią, byśmy powiedzieli, to jest napisane wyraźnie, że zachowują naukę starszych. To dlaczego twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych, ale jedzą chleb nieumytymi rękami? To jest ich pytanie. I teraz zobaczmy, jakie to jest zderzenie. Bo o czym mówi Stary Testament? Stary Testament mówi o stworzeniu. Pan Bóg stworzył człowieka. Po tym chwalebnym opisie stworzenia, już w trzecim rozdziale, przechodzi do upadku człowieka i przechodzi do rzeczywistego problemu, jaki jest pomiędzy człowiekiem a Bogiem. A wszystko, co znajduje się od trzeciego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej do końca Starego Testamentu, to jest opowieść o mającym nadejść zbawieniu. To jest opowieść pełna tęsknoty i pełna nadziei, że przyjdzie uwolnienie od tego oddzielenia człowieka od Boga. Że przyjdzie kiedyś ten Zbawiciel, który usunie przeszkody pomiędzy człowiekiem a Bogiem. I cały Testament, wydarzenie, Stary Testament, wydarzenie po wydarzeniu zbliża się do tego wielkiego Zbawiciela, Mesjasza, który ma nadejść. I w Starym Testamencie pojawiają się prorocy, którzy zapowiadają nadejście tego, który prawdziwie będzie nauczał. I pojawiają się królowie, którzy są zapowiedzią prawdziwego króla, który ma nadejść i pokonać ostatecznie swoich wrogów. I mamy w Starym Testamencie obrazy kapłaństwa Melchizedeka i kapłaństwa lewickiego, które nie są po to, żeby je powtarzać, ale są po to, żeby wskazać, wskazać na mającego nadejść kapłana, który złoży raz na zawsze doskonałą ofiarę, usuwającą to, co oddziela człowieka od Boga. Czy z tym pragnieniem w sercu i z takim nastawieniem, i z takim zrozumieniem Starego Testamentu uczeni w Piśmie, którzy mieli to zrozumieć, podeszli do Jana Chrzciciela? Czy z takim nastawieniem i z tym pragnieniem w sercu i z tą nadzieją przyszli do wcielonego Syna Bożego, Pana Jezusa Chrystusa, który wykładał żywe słowo? Nie, niestety. Oni przyszli z troską, zaniepokojeni, że przepisy, zwyczaje, tradycja o obmywaniu rąk jest nieprzestrzegana przez Pana Jezusa. To był ich problem. To był ich problem. Upadek religii żydowskiej, nie możemy, ale też nie można tego pominąć, że ich motywacją była zazdrość oczywiście i poczucie zagrożenia ich autorytetu i władzy. I doszukiwali się jakiejś tak zwanej dziury w całym, żeby podważyć autorytet Pana Jezusa. Ale w całości objawienia Starego Testamentu widzimy, jak to jest małostkowe, jak to jest dalekie od istoty, jaki to jest upadek i żałosny stan tych ludzi, którzy sami nie potrafią znaleźć drogi do Boga. Sami są w opłakanym stanie duchowym. A jednocześnie tego, który prawdziwie jest życiem, próbują zniszczyć i próbują go usunąć z powierzchni ziemi. Bo co chcę powiedzieć jeszcze takiego, jak już mamy wyciągnąć jakąś naukę z tego wstępu, że ten opłakany stan żydowskiej religii był tak straszny, że można ją porównać jedynie do opłakanego stanu tak zwanego szerokiego chrześcijaństwa we współczesnym świecie. Niestety. I to nie tylko aż tak szerokiego, bo nawet czasami ewangelicznego. Można powiedzieć, że są trzy takie etapy tego problemu tradycji czy nauki ludzkiej związanej z Biblią. I pierwszy to jest taki, kiedy Biblia jest najważniejsza i powstają pewne zwyczaje związane z czczeniem, uwielbianiem Boga, czy z życiem codziennym, które wyciągnięte z Biblii mają pomóc w chrześcijańskim życiu. Ale oczywiście Biblia jest na pierwszym miejscu, a te dodatkowe rzeczy są rozumiane jako rzeczy dodatkowe. Kolejny etap jest taki, kiedy te rzeczy stają na równi. I kiedy to, co ma być pomocne, staje się zasadą w życiu. I póki Biblia jest wciąż uznawana jako autorytet, to jeszcze nie jest tak źle. Bo zobaczcie, Biblia uczy na przykład zachowywania Dnia Pańskiego. Ale Boże Słowo nie mówi nic o porannym nabożeństwie, ani o wieczornym nabożeństwie, ani nie mówi, czy mają być dwa nabożeństwa, czy jedno, czy trzy. Są zbory, gdzie jest jedno nabożeństwo, są zbory, gdzie są trzy nabożeństwa. Biblia też nie mówi, ile ma być kazań. Są zbory, gdzie są dwa kazania. Byliśmy tydzień temu, praktycznie były dwa kazania tam, na tym nabożeństwie w Wejherowie. Są zbory, gdzie są trzy kazania, a są zbory, gdzie jest tyle kazań, ile jest starszych co niedzielę. Ale Biblia nie mówi, czy to jest dobrze, czy źle. Ale są pewne argumenty za tym. Niektórzy ludzie wierzący mają bardzo silne przekonanie, że powinny być dwa nabożeństwa w niedzielę. I są środowiska, które są tak ukształtowane w tym przekonaniu o dwóch nabożeństwach, że dla nich to nieomal jest grzechem, żeby nie było dwóch nabożeństw w niedzielę. Ale Biblia nic o tym nie mówi. Dopóki zachowamy to, że Biblia ma priorytet i nie będziemy osądzać innych, że jak mają jedno nabożeństwo w niedzielę, to grzeszą, to jeszcze nasze zbawienie nie jest zagrożone. Ale to samo możemy powiedzieć, że Biblia nic nie mówi o tym, że jedno czy dwa udział w jednym, czy w dwóch, czy w trzech nabożeństwach załatwia sprawę zachowywania Dnia Pańskiego. Że jak wziąłem udział w nabożeństwie, to już mam odfajkowane i teraz mogę dalej robić, co chcę. Tego też Biblia nie mówi. A niektórzy tylko tym żyją, żeby rano o 8 do kościoła i potem od 9 już. A więc w momencie, w którym te zasady stają się ważniejsze niż Biblia, nasza pobożność jest w ruinie. Jest w opłakanym stanie, w takim, jakim znalazła się religia żydowska. To jest ten trzeci etap, kiedy zwyczaj, nauka, że jak w sobotę nie pójdziesz ze święconką, to zgrzeszysz w Wielką Sobotę. To jest ruina duchowości. I podstawowy problem tej religii i duchowości chrześcijańskiej jest taki, zobaczcie, jak Pan Jezus to zdefiniował. Gdy zadali Mu to pytanie faryzeusze, tak wydaje się, że ostro powiedział. Dobrze Izajasz prorokował o was obłudnikach, jak napisano. Lud ten czci mnie wargami. To, co widzimy jako problem w tej postawie Żydów, czy faryzeuszy tutaj, czy uczonych w piśmie, dlaczego to nazywa to hipokryzją? Bo mówi, że udajecie na zewnątrz to, czym nie jesteście wewnątrz. Tylko chcielibyście, aby ludzie myśleli, że to, co robicie na zewnątrz, jest też w waszych sercach. I to jest odpowiedź Pana Jezusa na ich zarzut, że uczniowie jedzą nieumytymi rękami. Mało tego, definicja Pana Jezusa jest jeszcze głębsza. Zobaczmy drugą część tego wiersza. Ale serce ich daleko jest ode mnie. Na zewnątrz wszystko wygląda w porządku i dobrze, ale w waszych sercach trzymacie się z dala ode mnie. Na zewnątrz udajecie, że jesteście blisko Boga, ale w sercach trzymacie się z dala od Boga. Na tym polega ta hipokryzja uczonych w piśmie. Pan Jezus odpowiada: Pan Bóg patrzy na serce, a nie na to, co na zewnątrz. Na to, jak chcemy, aby ludzie widzieli, jacy jesteśmy. I tu musimy dobrze zrozumieć, co to jest to serce. Wyobraźmy sobie człowieka, który zaczyna studia, studiuje, załóżmy jakiś uważany za istotny kierunek, powiedzmy prawo, studiuje prawo. Rodzice bardzo chcą, żeby on to skończył, bo to da mu pozycję społeczną i utrzymanie i w ogóle są cali za tym. Ale on postudiował 2 lata i zmienił kierunek. Poszedł na inny kierunek. Rodzice są w szoku i mówią: a dlaczego tak zrobiłeś? A on powiedział, że nie miał serca do tych studiów. Nie potrafił się w nie zaangażować. Inaczej można powiedzieć, że nie było w nim miłości do tego kierunku. Nigdy go to nie pociągało, ani nie wciągało. I w tym znaczeniu słowo serce jest użyte tutaj w tym wersecie. Serce ich jest daleko ode mnie. Możemy powiedzieć o kimś innym, mieszkańcu zimnej północy, Szkocji, Skandynawii, który wybrał się w podróż, pojechał do Indii albo do Afryki i wrócił po paru tygodniach i już jest inny. Ludzie mówią: co mu się stało? Jakiś taki inny wrócił. A on tak przeżył tamten kraj, że jak się mówi, w Indiach zostawił swoje serce. To jest coś takiego, że on ciągle chce tam wrócić i to miejsce uważa za najlepsze do życia na świecie. Bo pokochał tę Indię, czy tą Amerykę, czy Afrykę, może Polskę. i odczuwa w sobie tą chęć powrotu, to przyciąganie z powrotem. Możemy też powiedzieć, że ktoś oddał komuś swoje serce. To znaczy, że pokochał tę osobę bardziej niż cokolwiek innego. I oto mamy tych Żydów, tych uczonych w piśmie, opisanych w wierszach 1-5. I możemy sobie zadać pytanie, czy ich serce płonie dla Boga? Czy ich emocje są skoncentrowane na Bogu, objawiającym się w stworzeniu i na kartach Starego Testamentu przez wieki? To, co powiedzieliśmy. Czy widzą w tym Starym Testamencie tą nadzieję i mają tą tęsknotę w sercu za tym mającym nadejść prorokiem? Ale może to samo jest naszym problemem. Może też przyszliśmy na nabożeństwo jak inni, ale wcale nie chcielibyśmy tutaj być dzisiejszego ranka. Może śpiewamy pieśni i wstajemy do modlitwy, ale w tych pieśniach nie ma naszego serca. Może jesteśmy tutaj z innych powodów, a nasze serce jest gdzieś indziej. I nie ma radości w nas, że słuchamy Bożego Słowa i przebywamy w Bożej obecności. I nie ma w nas wdzięczności za możliwość udziału w nabożeństwie. A może tak jest w ciągu tygodnia. Czytamy Biblię na osobistej społeczności i modlimy się. Bo tak zostaliśmy nauczeni. Ale nie ma w tym naszego serca. To był największy problem religii żydowskiej. W ich pobożności nie było serca. Ich emocje nie były zaangażowane w społeczność z żywym, świętym Bogiem. Ich emocje były zaangażowane w poprawne wypełnienie obrzędów. I pytanie jest, jak do tego doszło? Jak do tego doszło, że tak się stało? Przecież w Starym Testamencie mamy przykłady wspaniałych ludzi wierzących, którzy całe swoje życie oddali Bogu. Abrahama, od Abrahama począwszy. Poprzez tych wszystkich bohaterów wiary. I tutaj Pan Jezus im odpowiada, że ta miłość do tradycji i zwyczajów, do ludzkich nauk, przewyższyła samo Słowo Boże, Pismo. I podał przykład tego, że jeżeli człowiek odda swój majątek, poświęci swój majątek Bogu, to cały zysk z tego majątku, jaki ma i który używa z tego pola, idzie na świątynię. A jeżeli by chciał pomóc rodzicom w starości, to jest to traktowane tak, jakby ci rodzice zabierali coś Bogu. Bo on poświęcił to wszystko, co ma Bogu. To jak teraz Bóg ma się z kimś dzielić? I nawet gdyby chciał, jak czytamy, to już nie pozwalacie mu nic więcej uczynić dla ojca lub matki. Już nie wolno, bo to jest poświęcone Bogu. I w ten sposób z nauki o świętości Boga, nauki o tym, że Pan Bóg jest Bogiem zazdrosnym, wyprowadza się fałszywe wnioski, ludzką naukę, która powiększa majątek kościelny, a łamie Boże przykazania. To jest ruina pobożności. Dochodzi do tego wtedy, kiedy właśnie te ludzkie przepisy w tym trzecim etapie stają się ważniejsze niż Pismo. I widzimy niestety, jak wiele, że to wcale nie jest przeszłość, że tak się dzieje. Boży lud, nawet chrześcijaństwo, niestety zbyt często wchodziło na tę drogę ruiny i katastrofy. Jezus mówi w 19 wierszu, że wszystkie pokarmy są czyste. Nie mogę się powstrzymać, to powiem. Nawet kaszanka. Niektórzy w pewnych okresach historii doszli do przekonania, że powstrzymywanie się od pewnych pokarmów w pewne dni może być pomocne i pożyteczne dla życia duchowego. Powstrzymywanie się od pokarmów albo od pewnych pokarmów w niektóre dni może być pożyteczne dla życia duchowego. Ale następnie doszło do stworzenia wokół tego zasady i obowiązku powszechnego jej przestrzegania. Jak na przykład niejedzenia mięsa w piątek albo niejedzenia mięsa w niektóre dni jak środa poplicowa czy wigilia. I stało się to zasadą, której jak człowiek nie przestrzega, to co zgrzeszył, jest daleko od Boga. Niektórzy wymyślili modlitwę do świętych jako jakieś wspomnienie tego wielkiego człowieka wiary. Ale z czasem stało się to zwyczajem, a z czasem nawet obowiązkiem. I ustanowiono zasadę modlitwy do świętych, których nie ma w Biblii. Niektórzy ustanowili świeckiego władcę państwa głową kościoła, jak na przykład w Anglii. A inni jednego ze współwierzących uczynili głową kościoła, zastępcą Chrystusa na ziemi. Kiedy Pismo wyraźnie pisze, że jedynie Chrystus sam jest głową kościoła. Niektórzy ustanowili w czasie swoich nabożeństw, że Pan Jezus jest ponownie ofiarowywany. W czasie mszy na przykład. Ale przecież Pismo uczy, że Pan Jezus umarł raz i Jego ofiara nie może być powtarzana. Tradycja ustaliła, czy nauka ludzka rozdzieliła wierzących na duchownych i świeckich. Kiedy Biblia uczy, że wszyscy wierzący są królewskim kapłaństwem. Nauka ludzka rozdzieliła wierzących na świętych i zwykłych wierzących. Świętych wierzących i zwykłych wierzących. Kiedy Biblia uczy, że wszyscy wierzący są świętymi. I tych przykładów można by mnożyć, kiedy nauka ludzka została wyniesiona ponad autorytet Pisma. To doprowadziło to szerokie chrześcijaństwo do ruiny, wprowadzając coś pomiędzy człowieka a Boga w taki sposób, że odwraca to uwagę od tego, co naprawdę oddziela człowieka od Boga. A źródłem tego, co oddziela człowieka od Boga, nie jest nieprzestrzeganie tych zewnętrznych przepisów, ale moje własne serce. A tego nie dostrzegam. I człowiek znajduje się daleko od Boga, ale nie wie dlaczego. I myśli, że jak te wszystkie zewnętrzne rzeczy będzie doskonale przestrzegał, to się zbliży do Boga. Ale nieprawda. Nic mu to nie pomoże. A więc widzieliśmy opłakany stan ruiny duchowej żydowskiej religii. Widzieliśmy, w jaki sposób do tego doszło. I teraz spójrzmy na tą duchową prawdę, jakiej uczy Pan Jezus w wierszach 14-23. Jaka jest odpowiedź? Jaka jest odpowiedź? Widzimy, że Pan Jezus przywołał lud. Gdy faryzeusze do Niego podeszli i zaczął dyskutować, lud się wycofał. Teraz, gdy faryzeusze odeszli, Pan Jezus przywołał lud i wyjaśnia im błąd faryzejskiego nauczania. Nie ma nic na zewnątrz, co kala człowieka, ale to, co wychodzi z człowieka, to go kala. To jest ta podwójna prawda. Dwójna prawda. Zobaczmy tych ludzi w tym stanie duchowym, opłakanym stanie duchowym, kiedy im jest powiedziane, że Bóg jest od nich tak daleko, bo jedzą brudnymi rękami, bo dotykają zwierzęcych odchodów, dotykają brudnych zwierząt, pracują w brudnym polu. Nie ma szans. Może raz w roku, jak się tam ofiarujesz te owieczki, zapłacisz odpowiednią ilość pieniędzy na świątynię i ofiarujesz te owieczki, złożą, spalą za ciebie ten, no może przez parę godzin będziesz czysty. Ale potem znowu jesteś ubrudzony, bo wracasz do tego swojego brudnego życia. Nie masz dostępu do Boga. To była straszna niewola. Ale Pan Jezus mówi tym ludziom, jesteście wolni. Nic, czego dotykacie i co jecie, nie może was odsunąć od Boga. Co inne jest przyczyną waszego oddzielenia od Boga? A przyczyna tego jest w waszym sercu. Wielu wierzących dzisiaj też ma problem ze zrozumieniem tego, tak samo jak mieli problem uczniowie. Swego czasu, może teraz mniej, była taka burzliwa dyskusja na temat homeopatii. I ponieważ ludzie, którzy założyli homeopatię, to byli jacyś dziwni magicy o jakichś takich pogańskich poglądach i również ten sam sposób przyrządzania tych leków homeopatycznych był bardzo dziwny. Nie dość, że to były mikroskopijne rozcieńczenia, takie, że praktycznie nie było tam w ogóle tej substancji. Tak naprawdę właściwie jej tam nie ma. Są to dziesięcio, wielotysięczne rozcieńczenia. To część wierzących uważała, że ponieważ tam są jeszcze jakieś takie zaklęcia nad tym, jak powstają te leki, to niektórzy uważali, że to w jakiś sposób poddaje wierzących pod wpływ demoniczny. Jeżeli ktoś będzie jadł te kuleczki, czy tam to kuleczki najczęściej. Ale to nie ma sensu. Biblia uczy, że nic, co człowiek je, nie może poddać człowieka pod żadne jakieś demoniczne siły, ani jakieś wpływy. Jeżeli człowiek ma serce oddane Bogu. To, czy tam homeopatia działa, czy to pomaga, to jest odrębny temat. Ale żadnych duchowych wniosków nie można wyciągać z różnych znaków, ani różnych rzeczy, które człowiek, za które człowiek dziękuje Bogu, prosi o zdrowie i zje. Ja nie wierzę w homeopatię, ale chodzi o to, żeby nie wkładać w to jakiegoś demonicznego znaczenia, w rzeczy, które się je. Nie ma to wpływu. Jak Pan Jezus mówi, bo to nie wchodzi do serca, tylko wchodzi do żołądka i z sercem się w ogóle nie styka. Takie proste nauczanie Pana Jezusa. Kolejną sprawą, którą możemy tutaj rozważyć, to alkohol. Wiemy, jak działa alkohol. Wiemy, że alkohol wpływa na człowieka, może wpływać negatywnie, że wpływa na układ nerwowy, że pod wpływem alkoholu człowiek zaczyna robić rzeczy, których nie powinien robić, których potem się wstydzi, zaczyna mówić rzeczy, których nie powinien powiedzieć. Doskonały przykład mieliśmy z tym królem Herodem i Salomą, jak zginął Jan Chrzciciel. Ale nie zmienia to faktu, że alkohol sam w sobie nie jest demoniczny. Że alkohol sam w sobie jest darem Bożym. Jest dany przez Boga, aby ludzie mogli go używać i nawet został wyznaczony do tego, aby obrazować prawdy duchowe. Alkohol może przybywać w Bożej obecności, na nabożeństwie i obrazować prawdy duchowe głębokie dotyczące naszego zbawienia. Biblia wielokrotnie ostrzega przed spożywaniem alkoholu, przed skutkami nadmiernego spożywania alkoholu. I w Starym i w Nowym Testamencie zaleca, aby wierzący nie nadużywali alkoholu, ani nie byli pod jego wpływem. Ale nie zmienia to faktu, że sam alkohol sam w sobie nie jest zły, ani nie jest demoniczny. Kolejna rzecz, która czasami tworzy nieporozumienia w środowiskach ludzi wierzących, co do której sam muszę przyznać, że nie do końca miałem to światło odnośnie tego, jak na to się powinno patrzeć. To jest wychowywanie dzieci i ochrona dzieci przed tak zwanym światem. I tu trzeba mieć też mądrość, bo łatwo w rodzinach chrześcijańskich stworzyć taką atmosferę nadopiekuńczości, ochrony dzieci przed światem. To jest tak może często naturalna taka myśl rodziców, którzy chcą chronić dzieci przed czymś złym. Ale zrozumienie tej prawdy jest niezwykle pomocne. Dlatego, że Biblia wielokrotnie uczy o tym, przestrzega przed złym towarzystwem. I to jest racja, że rodzice chcą chronić dzieci przed złym towarzystwem i przed zgorszeniem, jakie niesie ten świat. Ale z drugiej strony, nawet jak będziemy chronić dziecko pod kloszem i całkowicie izolować od wszelkiego zła, to nie trzeba będzie naszego dziecka uczyć, a będzie umiało kłamać, oszukiwać i kraść. I nikt go tego nie nauczy, a ono to będzie umieć. I można wychować dziecko przez 15 czy 20 lat pod kloszem i chronić przed wszelkim złym wpływem tylko po to, żeby się przekonać, że gdy osiągnie jaką taką samodzielność, to zbuntuje się przeciwko nam i odejdzie od nas i nas zostawi. Dlatego, że źródłem grzechu jest nasze własne serce. Dlatego właściwe wychowanie dziecka to jest skupienie się na jego sercu. I o tym uczy Stary Testament. Prowadź dziecko drogą, jaką ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Na sercu dziecka trzeba się skupić. Bo jeżeli serce dziecka będzie zdobyte przez Pana Jezusa, będzie nauczone tego, co jest dobre, a co jest złe, co podoba się Bogu, a co nie, to jeżeli nawet ono się zetknie z czymś złym na świecie, to nie zanieczyści to tego dziecka, dopóki dziecko tego nie kupi do serca. Dopóki jego serce jest Boże, to kontakt z jakimkolwiek złem na świecie nie zanieczyści tego dziecka. Odwrotnie, może jeszcze wzmocnić jego chęć chodzenia Bożymi drogami. A więc patrząc na wychowanie dzieci, powinniśmy patrzeć na tym, że owszem, ochrona przed złym towarzystwem jest zalecana przez Biblię, ale pełna izolacja nic nie gwarantuje, bo przyczyną zła jest serce człowieka. dopóki jest niezmieniony. A więc to jest też ta praktyczna lekcja z tego fragmentu. I to powinno nas uczyć pokory, że chociaż świat jest naszym wrogiem i diabeł jest naszym wrogiem, to głównym podejrzanym w naszym grzechu jest nasze własne serce. To tam jest przyczyna grzechu. Nasienie każdego grzechu jest w naszym sercu. Czasami to nasienie nie wykiełkuje i nie ożyje. Niektórzy nie popełniają pewnych grzechów ze względu na skutki. Boją się konsekwencji. I w wielu wypadkach to wystarczy, aby nie zgrzeszyli. Inni nie popełniają grzechu, bo boją się na przykład publicznego zawstydzenia. Boją się utraty dobrego imienia. Za dużo mogą stracić. Więc pewnych rzeczy nie robią. I to też czasami wystarczy, aby nasienie grzechu nie wykiełkowało. Co nie znaczy, że go tam nie ma. Że gdyby człowieka umieścić w samotności, bez konsekwencji, to by tego nie zrobił. Ale jedyną skuteczną metodą na usunięcie grzechu z naszych serc jest Boża łaska. Tylko zmiana serca, nowe serce i obecność Bożego Ducha może zmienić człowieka raz na zawsze. I musimy pamiętać, że czasami mówimy, o ja bym czegoś takiego nigdy nie zrobił. Ale nie osądzajmy zbytnio i zbyt szybko innych. Bo gdyby nie łaska Ewangelii, bylibyśmy pożałowania godnymi istotami. Ale dzięki łasce Ewangelii stare rzeczy mijają i wszystko staje się nowe. I chociaż wierzący ma wciąż grzech w swoich członkach, to jednak jest nowym człowiekiem. I to wszystko dzieje się dzięki ofierze Chrystusa. To nie obrzędy, nie przestrzeganie zasad przybliża nas do Boga, ale ofiara Pana Jezusa Chrystusa jest tym, dzięki czemu mamy dostęp do Boga, jesteśmy wolnymi ludźmi. Nie jesteśmy poddani tym wszystkim regulacjom. Wszystko, co jemy z dziękczynieniem, wszystko, co robimy dla Boga, dla Bożej chwały, jeśli to jest zgodne z tekstem Biblii, jest dobre. Jesteśmy wolni w wyborach. Ta przeszkoda została usunięta. Ta nadzieja i to pragnienie sączące się przez cały Stary Testament wypełniło się w Panu Jezusie Chrystusie. To jest ta wielka nadzieja dla tych prostych ludzi, do których Pan Jezus przyszedł. Są wolni. Ale Ewangelia mówi nam, przyjdź do Jezusa swoimi grzechami. Ale też mówi nam, utrzymuj swoje serce w czystości i sprawiedliwości. Jeżeli widzisz, że coś może cię pobudzać do grzechu, usuń tą rzecz jako zło. Odetnij to od siebie. Dopiero jeżeli serce jest oczyszczone przez krew Pana Jezusa Chrystusa, wszystkie gesty religijne, jakie wypełniamy i oddawanie czci jest czyste. Nie w sposób, jaki robimy, ale jeżeli mamy czyste serca, to wszystko jest czyste. A jeżeli jest inaczej, stajemy się hipokrytami. Trzymanie serca w czystości to nie jest też tylko czynność negatywna, ale też jest element pozytywny. Jeżeli jest coś, co zapala naszą miłość do Pana Jezusa Chrystusa, to takiej rzeczy się oddawajmy. Jeżeli jest coś, co zapala nasze motywacje, co budzi nasze zainteresowanie, co wzbudza nasze pragnienie w sprawach duchowych, to takiej rzeczy się poświęćmy. Ale jedynie głoszenie Ewangelii przynosi pożytek duchowy człowiekowi i przynosi pożytek społeczny. Bo przynosi prawdziwą, a nie pozorną przemianę i czyni ludzi prawdziwymi, a nie hipokrytami. Amen.